Chciałbym się z was zapytać, kto z was w swoim życiu nie miał problemów? Uśmiechacie się, czyli jesteśmy na jednej fonii, tak? Czyli wiecie o czym. Ja chcę się powiedzieć o problemach, po co są problemy. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że tego, ja nie wyczerpię tego tematu, dlatego że kopiąc w Biblii, to jest kopalnia wielkiej mądrości i przykładów. Ale chcę przynajmniej kilka spraw poruszyć i wierzę, że Duch Święty poda wam więcej i zidentyfikujesz się może z niektórymi. Była taka historia, jak w epoce wiktoriańskiej pewna bardzo bogata Angielka podróżowała po gdzieś tam krajach i ona była w jakimś kraju i zobaczyła ogromnej wartości naszyjnik, bardzo drogi. Ja nie wiem z czego tam, z pereł, z największych, z najdroższych kamieni. Na mnie nie było SMS-ów, nie było e-maili, a więc już była ta epoka telegrafów. I ona zatelegrafowała do swojego męża i powiedziała mu, słuchaj, zobaczyłam bardzo, bardzo piękny naszyjnik, który kosztuje tyle i tyle. Wiecie, to była krocia, to była fortuna. Co ty na to? I on jej odpisał. I on powiedział, że ona by chciała go kupić, chciałaby go mieć. Co ty na to? Wiecie, u niego był cały zasób pieniędzy. I on jej odpisał, poszedł na pocztę i powiedział nie do tej telegrafii. Powiedz, że nie, z wykrzyknikiem, za drogo. No i na tej poczcie napisał nie za drogo, ale zapomniał umieścić wykrzyknik. I ona odebrała telegram, o, nie jest za drogo. Kupiła ten naszyjnik i wydała całą swoją fortunę, co spowodowało bankructwo, a potem również rozpadek tego małżeństwa. I wydawałoby się, że niewielki błąd, jeden wykrzyknik spowodował coś takiego. Ten napisał, że nie, za drogo. A ona, a pomyłka poszła, nie jest za drogo. I ona zrozumiała, że nie jest za drogo i kupiła to. I chcę powiedzieć, że czasami jeden znak malutki, on może mieć bardzo dalekosiężne konsekwencje. Jezus mówi w Słowie Bożym, że ani jedna jota, czyli najmniejsza część w alfabecie hebrajskim, ona nie będzie zniesiona. To wszystko jest prawdziwe. Całe słowo jest prawdziwe. I ja chcę wam powiedzieć, że w IV wieku naszej ery, wiecie, Kościół się formułował, to przez cała doktryna się formułowała i była określona, ponadto wiemy, że kanon również był sformułowany, ale to nie jest czas, aby na ten temat mówił, ale IV wiek był bardzo znamienny dla chrześcijaństwa. Wiemy, że się rozwijało na terenie Imperium Rzymskiego, były okrutne prześladowania i nastał pewien cesarz, Konstantyn, który był tym cesarzem, który rzekomo się nawrócił. Możecie o tym gdzieś poczytać na internecie, czy w jakiejś książce o historii Kościoła. Ale on w 313 roku naszej ery wydał edykt, który zezwalał, wydał jakby tolerancję dał dla chrześcijaństwa, że ono mogło swobodnie się rozwijać na terenie całego imperium. I wtedy przestały być te prześladowania. Ale ten akt spowodował, że cesarstwo zaczęło mieszać się do spraw chrześcijaństwa i później w późniejszych wiekach jakby się zlało z chrześcijaństwem już pewnej formy i potem władza państwowa była jakby używana do wymuszania pewnych postanowień kościelnych. A ja myślę, że to nie było właściwe, dlatego że Królestwo Boże, a Królestwo Świata to są dwie różne rzeczy. I sam Jezus na ten temat mówił. A jeżeli Bóg kogoś powołuje do władzy, to ten człowiek musi mieć autentyczne powołanie od Boga, dlatego że tak jak go Pan pośle, to Pan będzie stał za jego służbą. I wiemy o tym, chociażby patrzeć na historię Daniela, gdzie był premierem, był bardzo wysoko wyniesionym mężem. Ale ja posłużyłem się tym przykładem, aby wam zilustrować pewien problem, który był w historii chrześcijaństwa, bardzo znamienny, i to zdecydowało o tej ortodoksyjnej, o tej prawowiernej nauce chrześcijańskiej, bo gdyby nie to, gdyby nie IV wiek, to tak naprawdę byśmy byli tej, w cudzysłowie, teologii świadków Jehowy. Ale o co chodziło? Pojawił się pewien człowiek, biskup Ariusz, który zaczął twierdzić, że Jezus nie jest Bogiem, że on był czas, kiedy go nie było i on jest tak naprawdę stworzeniem, on jest mniejszy niż Ojciec. I to spowodowało dla kogoś, który się tym nie interesował, co to znaczy, Bóg jest Bogiem. Ale dla prawnych ludzi, którzy znali słowo, oni stwierdzili, że to są dalekosiężne konsekwencje. I doprowadził do tego, że było ogromne wzburzenie w całym świecie chrześcijańskim, że musiał się zebrać sobór chrześcijański, który musiał ustalić, w końcu zająć się tą całą sprawą i w tym w soborze brał aktywny udział cesarz Konstantyn. I pojawił się pewien człowiek, który tak naprawdę stanął w obronie prawowierności nauki. Młody człowiek, 30-letni człowiek o imieniu Atanazy, który potem był biskupem, 46 lat był na tym urzędzie, z czego aż 17 lat był na wygnaniu. I ten człowiek wydawałoby się, jakby stanął na wprost całego świata, bo ta herezja, która weszła do chrześcijaństwa, ona miała szerokie poparcie, w tym między innymi na dworze cesarskim, ale Atanazy i jego wcześniejszy taki przełożony doprowadzili do tego, że sformułowano wyznanie wiary, w którym określą, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest współistotny z Ojcem. On nie jest tylko jakimś niższym i podobnym do Boga, ale On jest Bogiem, Bogiem z Boga. To miało bardzo dalekosiężne znaczenie. Później Atanazy jeszcze walczył z tą herezją, która próbowała się jakby odrodzić i dla niego zbawienie, on twierdził wyraźnie, że zbawienie zależne jest od Syna Bożego jako Boga, a więc nie szczególnego stworzenia będącego jak Bóg, ale tylko on twierdził, że tylko Bóg może pojednać z sobą stworzenia, a więc Chrystus jest tym Bogiem, a zbawienie nie jest możliwe do osiągnięcia za sprawą takiego hierarchicznego łańcucha, czyli podległości, niższości Jezusa, który gdzieś tam się kiedyś pojawił. On był Bogiem z Boga, on był od wieczności. I on uważał, że chcesz mieć zbawienie, to musisz to uznać. I dlatego rozpoczął się ten cały trwały spór. Ja nie chcę wchodzić głębiej, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Możecie o tym poczytać w historii chrześcijaństwa, na internecie sobie to przeczytać. Ale to jest bardzo ważne, żeby zilustrować to, o czym chcę mówić. Że ten człowiek powiedział nie. I jest taka historia, która o tym mówi, że cesarz wydawał rozkazy, prosił go, a nawet groził, że jeżeli ty nie uznasz tego, to będzie problem z tobą. Bo Ariusz doprowadził do tego, mimo że został zesłany, miał ogromne poparcie, doprowadził do tego, że cesarz wydał rozkaz, aby on został przywrócony na urząd biskupa i żeby Atanazy go przyjął. I on powiedział, nie, ja się na to nie zgadzam. I z tego względu miał ogromne problemy, był wysyłany do różnych miejsc, ale się nie ugiął. Dlaczego ja o tym mówię? Że musisz wiedzieć, że chrześcijaństwo, do którego Bóg cię powołuje, to nie jest tylko droga po masełku, po czymś takim prostym i po takim niczym nieusłanym żadnymi problemami i trudami. I jest historia, kiedy cesarz przybył do Aleksandrii po to, żeby skarcić publicznie człowiek numer jeden Imperium Rzymskiego, dzierżący ogromną władzę, armia. Wiecie, miliony ludzi jemu poddanych, przybył, żeby go skarcić, a wtedy ten Atanazy podszedł, wziął, cesarz siedział na koniu, wziął go za uzdę i prowadził tego konia i zaczął jego uczyć, czym jest prawdziwa wiara, jak wygląda Trójca, jak wygląda Syn Boży, jak wygląda Chrystus, jak należy wierzyć. A więc zobaczcie, jaka musiała być odwaga w życiu tego człowieka. Dlatego Pismo Święte mówi, gdyby Pan nie był z nami, dawno by nas zjedli, prawda? Jeżeli Bóg jest ze mną, ty i Bóg to jest większość. Wydaje się, że demokracja, która stanowi, to jak większość tak musi być i demokracja chce wejść do Królestwa Bożego, ona nigdy nie ma zastosowania do Królestwa Bożego, dlatego że Królestwo Boże rządzi się teokracją, rządzi Bóg, a więc nie ma tam większości. Ale jeżeli ty jesteś z Bogiem, to jest większość. Halleluja. I pokazuję wam, jakie były problemy. I musiał być człowiek, który stanął, powiedział nie, który poniósł ogromne konsekwencje, ale doprowadził do tego, że jest tak, jak jest, że wierzymy tak, jak wierzymy, jak powinniśmy wierzyć, że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale jest też Bogiem. Jest Bogiem z Boga, światło ze światłości, że Chrystus odbiera chwałę. Dlatego Atanazy zobaczył, że jeżeli przyjmie się twierdzenie, o którym mówi Ariusz i potem, co świadkowie Jehowi to przyjęli, to jest wyklęte, przeklęte przez sobory chrześcijańskie wyznanie i te poglądy, to on zrozumiał, że jeżeli Jezus nie będzie uznany jako Bóg, to wszelka chwała, którą mu się oddaje, jest tak naprawdę bluźnierstwem. A my wiemy, że słowo mówi o tym, że Chrystus odbiera uwielbienie i chwałę. My wiemy o tym, że on siedzi na tronie i służą mu aniołowie, i aniołowie oddają mu chwałę. I on wiedział o tym, że przyjmując te poglądy Ariusza i jego później tych następnych zwolenników, doprowadzi się do tego, że Chrystus zniknie. I Jezus będzie jakimś tam Bogiem. Będzie jakimś podobnym Bogiem, a nie Bogiem. A więc są różnego rodzaju problemy, gdzie Bóg wzywa ludzi, aby stanęli na straży prawdy. I my z tymi problemami możemy się spotykać. I ja chcę wam powiedzieć, że problemy są po to, aby wyprostować drogę człowieka. Problemy są po to, aby coś naprawić, aby z tego wziąć naukę i przybliżyć się do Boga. I między innymi w przypadku tego Atanazego, Kościół rzymskokatolicki, prawosławny, uznał go za świętego. Kościół protestancki uważał go za bardzo wielkiego, znamienitego nauczyciela Słowa Bożego. To doprowadziło, że przyszła czystość nauki, czystość doktryny, i którą do dziś dnia Kościół chrześcijański praktykuje. I pokażę wam kilka przykładów z Biblii, które wam uzmysłowią, że problemy są, można by powiedzieć, stworzone przez Boga po to, żeby one od nich się odbić i zwrócić do Pana. Jest pierwsza taka historia w księdze Starego Testamentu Rut. Pamiętamy Rut, pamiętamy całą tą księgę, że była tam teść Noemi, miała dwóch synów i oni tak naprawdę Żydzi, których Bóg osadził w Ziemi Świętej, a był to okres, w którym naród Izraela grzeszył, i dlatego Bóg doprowadzał trudności, sprowadzał trudności, żeby oni się mogli upamiętać, żeby oni mogli się nawrócić. Ale ci oto, ta Noemi wraz ze swoimi synami wyemigrowała z Izraela i jak pamiętam, wyemigrowała do Moabu, a więc do pogańskiego kraju. Kiedy czytamy o drodze Izraela pod wodzą Mojżesza, to wiemy, iż Moab nie był przychylny Izraelowi. Bóg ich sprowadził do ziemi obiecanej. A oto parę wieków po Rut emigruje. To tak przypomina jak wielu naszych rodaków i nie tylko, ale z innych też krajów, że jadą tam, gdzie jest praca. Szukają pracy, szukają swojej jakby przyszłości. I ona z powodu tego ucisku ekonomicznego, który był za jej dni, ona wyemigrowała. Jak się skończył ten pobyt w Moabie? Wiemy, że dwóch jej synów zmarło, pozostały dwie wdowy. I ona potem usłyszała, że Pan ujął się za sprawą swojego ludu i postanowiła z powrotem wrócić do tego dziedzictwa, Bożego dziedzictwa. A więc chcę wam pokazać, że problemy, które tam się pojawiły, w jej życiu bardzo straszne, no, opłakiwała śmierć dwóch synów. Dla matki, dla ojca jest bardzo tragiczne i ciężkie, kiedy widzi, że dziecko jego wcześniej umiera aniżeli on i jeszcze bierze udział w pochówku. A więc to musiało naprawdę zranić jej serce. Ale jaka to jest konsekwencja? Po części jest to konsekwencja nieposłuszeństwa, bo Bóg osadził ich w ziemi Izraela. Ale jak wiemy, Pan Bóg zawsze działa ku dobremu, ku dobru człowieka i powoduje, że pojawia się na scenie historii pewna kobieta, poganka, moabitka, która stała się żoną jednego z synów Noemi, i ta już młoda wdowa, której mąż zmarł, postanawia wrócić wraz ze swoją teściową. My wiemy, jak wiele jest ciekawych kawałów na temat teściowych, tak? Czy teściów, czy teściowych. I często tak ludzie się śmieją. Może to jest, w tym jest i prawda, ale jeżeli patrzymy na życie Rut, na pewno tak nie było. Rut wróciła wraz ze swoją teściową do nowego miejsca, do tak naprawdę do dziedzictwa, które dał Bóg i dała początek jakby historii Dawida, a potem rodu po pochodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, bo ona jest w rodzie Pana Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli przychodzą problemy do człowieka, to jeżeli ty zaczniesz szukać oblicza Bożego, a my wiemy, jest takie powiedzenie, jak trwoga, to wtedy do Boga, jak problemy, to wtedy wracamy do Boga. Niektórzy problemy swoje topią w różnych używkach, próbując, myśląc, że to jakoś będzie. Upiję się, to przynajmniej zapomnę, ale obudzi się i znów o tym myśli. Problem jedynie może rozwiązać sam Bóg. Jeżeli wrócisz do Pana, On da ci wyjście. I Bóg dał wyjście tej Noemi i przez to wiemy, że potoczyła się historia Dawida. Przyszła historia Dawida, a potem Jezusa. A więc cudowne, cudowne zakończenie. I my wielokrotnie będziemy zmuszeni, aby stawić czoła naszym problemom. I nie chcemy, żeby problemy nas dosięgły. Ale Bóg nam obiecuje problemy. I zauważmy, w Dziejach Apostolskich jest opis rozwoju Kościoła chrześcijańskiego w pierwszym wieku. I oni otrzymali Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. Oni byli w Jerozolimie, spotykali się, było 12 apostołów, działy się ogromne znaki i cuda. Wielkie Boże błogosławieństwo było. Mnóstwo ludzi nawraca się, oddaje majątki i żyje w tej całej wspólnocie, pierwszej wspólnocie Kościoła. I jest im bardzo dobrze. Ale oni zapomnieli o tym, co powiedział Jezus w tej ostatniej mowie przed swoim odejściem do ziemi, że do nieba pozostańcie w Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I będziecie mi co? Świadkami. Czyli Jezus chciał, żeby ludzie, którzy doświadczą zbawienia, tym zbawieniem mogli się dzielić z innymi narodami. Dlaczego jest to takie ważne? Bo wiemy, że są tylko dwie drogi w życiu człowieka. Jest szeroka i wąska. Wąska prowadzi do życia wiecznego, a szeroka wiedzie na zatracenie. I konkretnie mówimy, jest piekło i mówimy również, że jest niebo. I ty możesz tylko wybrać tę drogę. I to, co może człowieka odwieść od piekła, sprowadzić z tej szerokiej drogi zatracenia na wąską drogę, jest tylko i wyłącznie Ewangelia. Jeżeli ty uwierzysz w to, co Chrystus dokonał na krzyżu. Ewangelia to tak naprawdę jest cząstka tej całej Biblii. To jest te główne prawdy, że Chrystus umarł za ciebie grzesznika, że musiał ponieść śmierć, bo ty powinieneś tam wisieć, że za twoje grzechy powinieneś ponieść konsekwencje. Jeżeli ludzie popełnią przestępstwo, słyszeliśmy o wypadku tutaj w naszym mieście, kiedy policjant, który ileś lat był zatrudniony w komendzie policji, zajmował się tymi sprawami, ściganiem przestępców, raptem jechał i sam spowodował wypadek i zabił człowieka. Czy on jest zwolniony, żeby ponieść konsekwencje? Nie. I siedzi już w więzieniu, siedzi w areszcie, otrzyma wyrok. Wiecie, człowieka się nie przekreśla, tylko że konsekwencją tego, co on zrobił, konsekwencją tego, że jechał pod wpływem alkoholu i popełnił przestępstwo i zabił człowieka, jest to, że będzie w więzieniu ileś tam lat. A więc jest to przykre. Niemniej jednak należy modlić się o duszę tego człowieka, żeby on wrócił do Boga, że Bóg jest w stanie mu przebaczyć. Ja pamiętam w ubiegłym roku, kiedy w marcu pojechaliśmy do zakładu karnego do Włodawy, bo nas chyba marzec był, z Arturem, bratem Arturem, i tam jeździliśmy, to spotkaliśmy ludzi, którzy mieli wyroki dożywocia. I słuchajcie, jak się fajnie z nimi się działo, tak wam powiem. Ludzie tacy głodni Boga. Tak naprawdę, co jemu zostało? Co jemu zostało? Siedzi w celi pod szczególnym nadzorem, jest czasami sam, albo może z jakimś tam drugim, i jego droga tylko od ściany do ściany. A więc... Ale ci ludzie odnaleźli wiarę w Boga. I Bóg mu przebaczył wszystko. Słuchajcie, jaki głód Boga, jak on bardzo pragnął Boga, jak on się wyrażał o Bogu. I ktoś by patrzył na jego życie dawniej, ale ja będę patrzył na życie jego teraz. Dlatego, że Ewangelia, ona ściera, to tak jakbyś na tablicy napisał różnego typu grzechy i przychodzi Chrystus i on... Gąbko ściera i nie ma. Jest biała tablica. Ludzie pamiętają to, co było jeszcze tam napisane, ale Bóg tego nie pamięta. Zgadza się? To jest Ewangelia. Ale jeżeli nie zostanie starte to z tablicy, to konsekwencją grzechów jest śmierć wieczna. Czy mnie rozumiecie? I Bóg mu przebaczył. Dlatego Jezus mówi, kto bardziej kocha? Ten, który mało przebaczono, czy dużo przebaczono? Dużo. Ja już nawet nie wnikałem w to, za co on siedzi, bo ja myślę, że ktoś, który otrzymuje wyrok dożywocia, on nie siedzi za byle co. Zgadza się, to jest coś bardzo poważnego. Ale uwierzcie mi, tacy ludzie już nie mają nic do stracenia, oni mają tylko Boga. I on ma jakąś tam perspektywę, że może po dobrym sprawowaniu, może po 20 latach jego wypuszczą na wolność. Oglądałem kiedyś taki program z takiego bardzo znanego więzienia Angola w Stanach Zjednoczonych. Potężne, to jest może wielkość Radzynia, tak kilkanaście tysięcy więźniów. Uwierzcie mi, że większość tych więźniów jest nawrócona. Tak wielbią Boga, tak chwalą Boga, że tam jest taki ład i skład, porządek. Są takie więzienia na terenie świata, gdzie praktycznie wszyscy więźniowie są nawróceni. Tam strażnicy nie mają co robić. I kiedy przychodzą, dowiadują się o problemach gdzieś w kościołach, w jakichś krajach, oni na kolanach wołają, płaczą za tymi ludźmi, żeby Bóg się zlitował. A więc tam żyją Bogiem. Pytanie, czy oni są wolni? Oni są prawdziwie wolni. Prawdziwie w swoim duchu, bo ty możesz być wolny na wolności, ale jesteś niewolnikiem pożądliwości, niewolnikiem grzechu, niewolnikiem różnych rzeczy, prawda? A możesz być nawet w zakładzie karnym, ale będziesz prawdziwie wolny od swoich grzechów. Ilu ludzi ma wszystko, ale tak naprawdę nie ma pokoju. Nie ma tego komfortu wewnętrznego, spokoju i uciszenia duszy. I Jezus oferuje właśnie to ten komfort, że twoje grzechy mogą być przebaczone. I oto Kościół pierwszy ma się dobrze. Głosi Ewangelię, ale tylko w jednym miejscu. A Jezus im powiedział, że wy będziecie, jak kiedy moc Boża przyjdzie, Duch Święty was ochrzci, to was uczyni, że będziecie zarówno w Jerozolimie o mnie świadczyć, w Judei, czyli takim jakby, przypuśćmy, województwie, w Samarii, to jest tak jakby większy region, aż po krańce świata. I słowo naucza, że oni pojawili się w Judei, ale nie poszli dalej. I to przypomina również nasze takie niejednokrotne wyznanie. Tak, Panie, zrobię wszystko, co chcesz. Modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale kiedy Bóg mówi, ja chcę, żebyś Ty to zrobił, o, Panie, to jest za trudne, poślij kogoś drugiego. I pytanie, czy my się wtedy poddajemy Bogu? I co Bóg uczynił, żeby ten Kościół posłać? Żeby ten Kościół wypełnił ten nakaz, żeby ludzkość usłyszała Ewangelię. Konsekwencją tego, co się wydarzyło, jest między innymi to wydarzenie, które miało miejsce w pierwszym wieku naszej ery. A jakie to było wydarzenie? Prześladowania. Zgadza się czy nie? Prześladowania. Konkretnie, Kościół miał się dobrze i wtedy uczyniono coś, że przyszły prześladowania na Kościół, zaczęto wtrącać ich do więzienia, zaczęto prześladować Kościół i wtedy oni się rozbiegli. To taka żydowska zasada. Dają, bierz, biją, uciekaj. I oni uciekli. Znaczy, nie wszyscy oczywiście, ale wielu uciekło. I ci, co uciekli, oni szli z miejsca na miejsce i zwiastowali Ewangelię. I ludzie przyjmowali Słowo Boże i nawracali się. I również ta Ewangelia dotarła do pewnego miasta Damaszku. Damaszek jest teraz znanym miastem, bo wiemy, że tam jest wojna w Syrii. Zginęło już grubo ze 130 tysięcy ludzi, a może nawet i więcej. I jakby historia kołem się toczy z powrotem. I w tym z Damaszku pojawili się wierzący ludzie. Zaczęli wierzyć w Chrystusa. I był tam był też w tamtym czasie pewien bardzo gorliwy wierzący, religijny wierzący, który nie wahał się nawet wtrącać do więzienia, nawet zabijać. Jego imię to było Saul, tak? Z Tarsu. I ten oto Saul poprosił kapłanów w Jerozolimie, dajcie mi glejty, żebym ja, kiedy tam dojdę do Damaszku, to tamtejsze władze synagogalne pozwoliły mi ścigać tych chrześcijan, tych sekciarzy. I oni mu dali takie pisma, upoważnienia i on poszedł. I w drodze wiemy, że spotkał Jezusa. Saulu, Saulu, dlaczego ty mnie prześladujesz? A on, kim ty jesteś, Panie? Jestem Jezus, prawda? Wiemy, że Paweł miał wspaniałe nawrócenie i ten prześladowca staje się głosicielem Ewangelii o Jezusie Chrystusie. A więc pokazuję wam, że problem, który przyszedł, to prześladowanie. Nikt nie chce być prześladowany, nikt nie chce cierpieć, nikt nie chce być wtrącany do więzienia, nikt nie chce płakać niesłusznie. Ale oni, niestety, to się pojawiło. To było po to Bóg zesłał, żeby ten Kościół wypchnąć, żeby zwiastować Bożą, świętą Ewangelię. I dlatego też problemy, które spotykają ciebie w twoim życiu, one mogą mieć źródło u samego Boga, bo Bóg chce przez te problemy coś tobie pokazać, że ty sam nie jesteś w stanie ich przejść, że potrzebujesz pomocy Boga, że te problemy mają cię tak naprawdę przywrócić do obecności Boga. Jak trwoga, to wtedy do Boga. I my wiemy, że wiele razy w naszym życiu takie problemy są, że nie jesteśmy w stanie im sprostać, że one ciebie powalają. Tak prawdę mówiąc, tak leżysz twarzą w błocie. Udało ci się kiedyś, leżałeś kiedyś tak twarzą na ziemi, tak te problemy powaliły ciebie chociaż raz w życiu? Wiecie, o czym ja mówię? I wtedy trudno jest się podnieść, ale kto cię może podnieść? Podnieść cię może sam Bóg. Bo Boża zasada jest jedna. Kiedy ty jesteś słaby, wtedy Bóg jest mocny. On jest ciągle mocny. Tylko że poprzez kiedy czujesz się, że taki mocny jesteś, to ty odpychasz Boga, żeby On zaangażował się w twoje życie. Żeby On coś zrobił. A jeżeli ty już pozbędziesz się swojej siły i już tak naprawdę padną ci ręce, już zwątpisz we wszystko, wtedy może przyjść Bóg i cała moc Boża i może uczynić cud i wtedy ty będziesz wielbił Boga. Tak to się dzieje. Pokażę wam jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu o pewnym słudze Bożym, mężu Bożym, ojcu narodu żydowskiego, to jest o Izaaku. Ojciec Izaaka to był kto? Abraham, prawda? Boży, święty człowiek. I Abraham, wiemy, że był głód w tamtym czasie. My mamy tyle, że aż za tyle. Ale kiedybyście porozmawiali jeszcze z pokoleniem ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy żyli zaraz po wyzwoleniu, to oni wam powiedzą, była ogromna bieda, był głód, że nie było co jeść. Każdy okruszek z pochlebie to oni zbierali z nabożną czcią jedli. Teraz zobaczcie, ile żywności na śmietnikach. Nie dba się, ale kiedyś było inaczej. Głód powoduje, że ludzie rozjeżdżają się, ludzie szukają żywności. Głód powoduje różne naprawdę straszne rzeczy się dzieją, że ludzie są w stanie zjeść jeden drugiego. Tak działo się na Ukrainie, tak dzieje się współcześnie w Korei Północnej, że odkopują zmarłych i jedzą, i gotują. Wyobrażacie sobie? Do tego może doprowadzić. I czytamy, że nastał głód w kraju, ale ten głód w 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej był związany z suszą. Susza, to wtedy wiemy, że przyjdzie klęska, bo nie będzie plonów, nie będzie żywności. Wtedy co robić? Masz wizję śmierci. Co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne do życia człowieka? Powiedzcie. Jest pierwsza rzecz, to jest powietrze, prawda? Po drugie? Woda. Po trzecie, jedzenie. Bo bez powietrza ile? Parę minut nas nie ma. Gdyby Duch Boży wessał to wszystko, powietrze, to my wszyscy umieramy. Diabeł doprowadził ludzkość do czegoś takiego, że stworzono tak zwaną bombę próżniową, że zrzuca się bombę i ta bomba wysysa tlen i wszystko, co tam jest, ginie. A więc udoskonalony sposób unicestwienia ludzkości. Ale idę do słowa. I oto nastał głód i wówczas Pan przychodzi do Izaaka i mówi, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Ja wczoraj się dzieliłem czymś takim, że kiedy Związek Radziecki upadł i powstało wiele republik, powstała też wiele państw już, powstała Ukraina, to nasz znajomy Dmitry Bierezyuk, on dostał słowo, żeby mów, aby nie wyjeżdżali z Ukrainy. mimo że bieda była, niech nie wyjeżdżają z Ukrainy. A on mówi, nie, bracie, my z Ukrainy wyjeżdżamy, jedziemy do ziemi mleka i miodem płynący. Wiecie, nie zawsze jest tak, że nie trzeba, ale my musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Czy Duch Boży rzeczywiście ci każe jechać, czy też nie? Bo niekiedy ludzie jadą, no, a nie ma na słowo, to nie było słowa Pana. I on ludziom mówił, że nie jedźcie. Tam się ludzie do niego zgłaszali, módl się, nie jedź. Nie, bracie, my musimy tam pojechać, bo na zachodzie to jest mleko i miód. Tam jest nasza ziemia obiecana. No i powyjeżdżali do Australii, do Kanady, do Stanów Zjednoczonych. Wyjechali do Włoch, do Holandii, do Anglii. I mówił, Ukraińców można wszędzie spotkać. Ale za jakiś tam czas, i on się dowiaduje, no, podorabiali się różnych samochodów, kilka samochodów, majątku, domów, ale dzwonią do niego. Bracie Dmitry, mówię, słuchaj, wyjechaliśmy do tej ziemi mlekiem i miodem płynącej, ale wiesz co, my żeśmy już potopili się w tym mleku i miodzie. Wszystko jest, ale wiarę straciliśmy w Boga. Nasze dzieci odeszły od Pana. I okazuje się, zrobiono badania, że około 30 tysięcy dzieci, ludzi wierzących, którzy gdzieś tam powyjeżdżali z Ukrainy, one siedzą teraz w więzieniach w Stanach Zjednoczonych. A więc co się stało? Ja wiem, że może nie mieliby tego dobrobytu, który jest, i nie cierpieliby może tej biedy, ale jeszcze z głodu tam nikt nie umiera. Ale konsekwencje są straszne. I przede wszystkim ja chcę wskazać na jedno. Jeżeli Pan ci mówi, to jedź. Jeżeli Bóg ci mówi, to zrób. Ale jeżeli Bóg mówi, stój, to stój. I przyszedł Pan do Izaaka i powiedział mu tak, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj kogoś w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, które dam Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Co oznacza Egipt? Biblia mówi, że Egipt oznacza świat. Egipt oznacza to miejsce, gdzie jest grzech. Egipt oznacza to, gdzie ty będziesz walczył z grzechem. A więc Bóg, zauważcie, nie prowadził Izraela z powrotem do Egiptu. On wyprowadził z Egiptu do ziemi obiecanej. I zawsze jest tak, że dla każdego z nas jest Egipt. Egipt to jest świat. To jest stary sposób życia, w którym jesteś, bez Jezusa, że Bóg cię wyprowadza z tego świata i prowadzi do ziemi obietnic, miejsca, gdzie Bóg chce, żebyś był. I nie zawsze będzie tam ci przyjemnie, ale przede wszystkim Bóg wie, co jest dla ciebie dobre, bo wola Boża jest dobra, miła i doskonała. I zauważcie, w tych dramatycznych okolicznościach, kiedy jest głód, kiedy jest wizja, zagląda śmierci, Pan Bóg mówi, słuchaj, Izaaku, nie emigruj do Egiptu. Czyli nie wykupuj biletu. Ja przypominam sobie taką historię ileś lat temu, że byli pewni ludzie, zdaje się, źle im się to nie wiodło w Polsce, ale postanowili pojechać do Stanów Zjednoczonych. Sprzedali wszystko. Uzyskali wizę, zebrali swoich znajomych, rodzinę, pożegnali się. No nie wiemy, kiedy się pojawimy. Teraz nie ma problemu z komunikacją, ale kiedyś to była naprawdę wyprawa. Sprzedali wszystko, zrezygnowali z pracy w Polsce i wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ale podróż ich zakończyła się na lotnisku. Urzędnik ten lotniczy, taki ze Straży Granicznej, wbił im odmowę pobytu w Stanach Zjednoczonych i oni musieli powrócić jeszcze w tym samym dniu do Polski. Ogromna tragedia. I pytanie, czy ci ludzie rzeczywiście mieli słowo od Boga, żeby tam jechać? Też nie. To jest inna rzecz. Ale w tym wypadku Bóg powiedział do Izaaka, nie ruszaj się, bo ja będę ci błogosławił. Ale okoliczności mówiły coś odwrotnego. Jak Boże mógł Bóg błogosławić, skoro jest głód? Jak, skoro jest susza? Ale Izaak zamieszkał w Gerarze. On był posłuszny. Panie, ja nie wiem, jak ty to zrobisz, ale ja wiem, że ty to zrobisz. Czy dziecko, które przychodzi do rodzica i prosi go o coś, to ono się stawia, pyta się ojca, tato, ty potrafisz to zrobić, czy nie? Ono nawet się nie pyta, tylko mówi, tato, potrzebne mi jest to i to. bo ono ma takie szczere zaufanie do ojca, do matki, że oni są w stanie to zrobić, prawda? I tak samo Izak, on zaufał Bogu, że Bóg jest Bogiem i jest w stanie zrobić coś, on jest w stanie zrobić z niczego coś. To tylko Bóg jest w stanie to zrobić, prawda? I zauważcie, co Bóg zrobił. W 12 wersecie Pan Bóg, jakby Izak na to słowo, Izak siał w owej ziemi. No powiedzcie mi, jak można siać w suszę? Kiedy jest susza? Kiedy jest sucha ziemia? Można siać czy nie można siać? Co? Chyba, że będziesz miał wodę. No ale jak tam znaleźć wodę? A on siał. Ja myślę, że sąsiedzi jego sobie pomyśleli, no on już ma chyba amamy takie już gorączkowe. Kiedy brakuje wody, to już dzieją się dziwne rzeczy w życiu człowieka. I oni może sąsiedzi myśleć, że już jemu coś się przekręciło. Ale on siał w owej ziemi. I zauważcie, Biblia mówi, i zebrał w tym roku stokrotne plony. Kiedy jest susza, ceny idą automatycznie w górę. Wszystko idzie w górę. Żywność idzie w górę. Żywność jest na wagę złota. I on siał. Ale ja wierzę, że również mogli siać jego sąsiedzi, tylko że u sąsiadów nic nie wyrosło, a u niego to wyrosło. I jest napisane, zebrał stukrotne plony. Ja wczoraj zadałem pytanie, czy jest możliwe zebrać stukrotne plony. To rolnik powiedział, który ma tu gospodarstwo takie agroturystyczne, jest to niemożliwe. Ale on zebrał. U kogo jest możliwe? U człowieka jest to niemożliwe, ale nie u Boga. Bóg dał mu zebrać stukrotne plony. I co się dzieje? Bo Pan mu błogosławi. Kiedy masz błogosławieństwo Pana, dziać się będą cudowne rzeczy. I on zebrał stukrotne plony. A jaki jest efekt, kiedy ty masz dużo żywności, a inny nie ma? Co zrobili Egipcjanie, kiedy przyszli do Józefa w czasie głodu? Oni oddali wszystko. I siebie oddajemy na służbę, abyśmy tylko mieli jedzenie. Zobaczcie, zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe. Susza, człowiek sieje ziarno, nie ma deszczu, a to wszystko rośnie. A ja myślę, że każdego dnia Duch Święty, tak jak przychodził do Izraela, przynosił im mannę. I oni zbierali mannę, mieli co jeść. Kiedy nie było co pić, to Bóg mówi, uderz w skałę i wypłynęła woda. Być może Pan zaangażował tu zastęp anielski i oni z tonewkami przychodzili i podlewali to wszystko. I to wszystko rosło. To wszystko rosło. I zebrał stukrotne plony. Wokół susza, sucha ziemia, u niego rośnie. Halleluja, to jest Bóg. Miał on stada owiec, stada bydła, liczną służbę i Biblia mówi, zazdrościli mu Filistyńczycy. I teraz, wczoraj dzieliłem się takim kawałem, może to nie jest kawał, ale takie spostrzeżenie na temat farmera amerykańskiego i rolnika polskiego. Niektórzy słyszeli, może nie słyszeli, to przypomnę. Co się dzieje, kiedy amerykański farmer widzi, że na wiosnę wychodzi z obory jego sąsiada, powiedzmy, kilka cielątek. I o, to więcej cielątek wyszło z jego obory, aniżeli z mojej. To on się zastanawia, co to zrobić, żeby za rok z mojej obory wyszło więcej. A więc pozytywna rywalizacja. Polski rolnik, kiedy widzi u sąsiada, że tam wyszły cielątka, to on mówi tak, aby piorun strzelił. I załatwił sprawę. I nie będzie już. Rozumiecie? To jest mentalność nasza, polska, którą Bóg potrzebuje zmienić. I czytamy, że zazdrościli Filistyni Izakowi. Oni, gdyby mieli mądrość, to by popyknęli, co to jest, że on ma takie błogosławieństwo? Co jest przyczyną, że u niego rośnie, a u nas nie? Ale oni zazdrościli mu. I zobaczcie, co robią. To też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni, co robią? Zasypali i wypełnili ziemią. Żeby nie miał stad, żeby nie miał bydła, żeby nie miał owiec i żeby nie miał wody. Niech umrze. Tak? Słuchajcie, to przypomina współczesny klimat w naszym kraju. Wtedy Abimelech rzekł do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Wielokrotnie słyszy się: wasze kamienice, nasze ulice itp. I ludzie tak wypowiadają się na temat Żydów. Tak było, rzeczywiście tak było. Ale należałoby się zastanowić, dlaczego nie były kamienice polskie. Dlaczego Polacy nie inwestowali w kamienice? Tylko szedł do karczmy i w karczmie tam inwestował, wypijał. Rozumiecie? A więc my uczmy się brać dobre przykłady z innych narodów, żeby nauczyć się, co jest przyczyną, dlaczego jest tak, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak. Żeby, bo Bóg dał nam rozum. I ci Filistyni, oni nie pytali się, nawet nie wniknęli, dlaczego Izak ma to błogosławieństwo. Oni jemu zazdrościli. Ale gdyby zapytali się Izaaka: Izaaku, powiedz nam, co zrobić, żebyśmy my to samo mieli? To on mi powiedział co? Mi błogosławi Bóg. Jeżeli wy przyjdziecie do tego prawdziwego Boga, również i on wam będzie błogosławił tak, jak i mi. Ale oni się tego nie zapytali. Ale król rzekł do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. I kiedy przyszedł problem, to Izaak zakasuje rękawy i zaczyna pracować. Odkopuje studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadaje im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Dlatego nazwał tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. A więc zobaczcie, on się nie poddał, usunęli go, to zaczyna odkopywać studnię. Dokopał się do wody, znów się Filistyni zjawili i zaczynają się sprzeczać: to jest nasza, to jest nasza. Oni do tego nic nie dołożyli, ale mówią: to jest nasza. To co Izaak robi? Nie załamał rąk. Kopie dalej. Wykopali inną studnię i też spierali się o nią. Dlatego nazwał ją Sytna Zwada. Problem goni problem. Tak? Dokąd to będzie trwało? Ale co Bóg chciał przez to zrobić? Bóg chciał uczynić coś, czego oni dotychczas nie mieli. Zauważcie, i te problemy z Filistynami doprowadziły go do trzeciego punktu. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu, i nazwał ją Rehowot i rzekł: teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. Widzicie? Czyli te problemy, jedna studnia, druga studnia, wcześniej wyrzucenie go z tego kraju, one spowodowały, że on jeszcze bardziej był zdeterminowany, aby kopać, aby dotrzeć do wody, źródlanej wody. I dotarł do miejsca, gdzie wykopano studnię, i tą studnię nazwał Rehowot. Pan dał nam szeroką przestrzeń. I chcę ci powiedzieć, jeżeli przyszły problemy do twojego życia i ten problem może gonić problem, jeżeli ty zaczniesz kopać do wody źródlanej, do tej studni, w tej studni żywych wód. A kto jest tą studnią? Kto ma tą wodę? Jak nie Jezus? Mówi: ja jestem. Mówi do Samarytanki: gdybyś ty wiedziała, z kim ty rozmawiasz, to ja bym ci dał wody życia. A więc jeśli my będziemy kopać do Pana, i niech problem, który przyszedł do twojego życia, w którym może jesteś, niech on ciebie jakby skieruje bardziej do Boga, żebyś się rozpytywał o drogi Boże, żebyś rozpytywał się o wyjście, żebyś ty się nie poddawał. Jeżeli jesteś sam, nie dajesz rady, poproś brata, poproś siostrę, módl się razem ze mną. Umów się na post, umów się na modlitwę, ale nie rezygnuj, nie odchodź od tego miejsca, w którym jesteś, ale jeszcze bardziej kop. I dokopiesz się do tej studni wody, tak jak dokopał się Izaak, nazwał ją Rehowot. Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. Co to oznacza Rehowot dla ciebie? Że ty będziesz miał swobodę, ty będziesz miał wolność, aby się rozwijać. Kościół ma wolność, żeby iść i głosić Ewangelię. Kościół może iść i pracować na niwie pańskiej, w tym miejscu, na tej wiosce. Ale również ludzie mają możliwość rozwoju. I ja wierzę, że Bóg stawia na naszej drodze celowo problemy. Celowo, żeby nas wzmocnić, żeby wypróbować naszą wiarę, by próbować naszą, doświadczyć, czy ty rzeczywiście będziesz z Bogiem, czy też nie będziesz z Bogiem. I Biblia tego uczy, że Pan doprowadzał sługi Boże do takich miejsc. Był Daniel i Daniel miał do wyboru, albo przestanie się modlić do żywego Boga, a będzie się modlił do człowieka i ocali życie. I co wybrał Daniel? Wybrał drogę Bożą i powiedział, ja będę wielbił Pana. Z powodu tej swojej determinacji, z powodu prawdziwości wiary jego, oparcia się na Bogu, trafił do jaskini lwów. Ja nigdy nie byłem w jaskini lwów. Nawet nie marzyłem, że tam będę. Widziałem lwy w cyrku i słyszę, że nieraz lwy zagryzają treserów. Ale Daniela wrzucono do jamy z lwami, które były głodne. I te lwy normalnie się by rzuciły na niego, by go rozszarpały. Ale z tego względu, że Daniel wierzył w Bogu, że był prawilny przed Bogiem, że żył tak, jak mówi Bóg, to Bóg przyszedł z aniołowej przyszty i tak, że tak powiem, taką kagańce dali tym lwom. I mało tego, te lwy były spokojne. Słuchajcie, dochodzimy do takich paradoksów obecnie w Europie, że Unia Europejska wydała dyrektywy, żeby w oborach świńskich montować telewizję. Żeby muzyka grała, bo wtedy świnia będzie spokojna. Rozumiecie to? Ja już nie wiem, czy to będzie LCD, czy to już będzie plazma 33 czy 50 cali, ale świnie będą oglądać programy. Nie wiem, jakie programy, nie wiem, jaka muzyka edukacyjna, czy techno, czy rytm, czy gospel, nie wiem. Naprawdę, uwierzcie mi, szaleństwo. Jeśli chodzi o Daniela, to Daniel z tego względu, że wierzył Bogu, to przyszedł sam Bóg i spowodował, że te zwierzęta, które są dziełem Boga, one musiały zaakceptować majestat Boga i one były łagodne. I nad rankiem przychodzi król i mówi, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg zachował cię? Ja chcę ci powiedzieć, kiedy ty staniesz na stronie Boga, będziesz miał problemy, będziesz miał trudności, będziesz miał ludzi, którzy cię będą atakować, będą ci mieć ludzi, którzy będą cię z każdych stron próbowali sprowadzić, ściągnąć z tego miejsca. Ale jeżeli ty jesteś na właściwym miejscu, który postawił cię Bóg, pamiętaj, Bóg cię obroni. I Daniel mu odpowiada, królu, królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał anioła, dlatego, że względem Niego jestem niewinny, czyli ja nic złego nie uczyniłem względem Boga, ja się nie zaparłem Boga, ja nie żyłem wbrew Jego słowu, ale wobec Ciebie ja nic złego nie popełniłem. I dlatego Bóg mnie ochronił. Chcesz być wybawiony z problemów, to musisz być po stronie Boga. Wtedy Cię Bóg ochroni. Dawid mówi, wzywaj mnie w dniu niedoli. Wzywaj mnie w swoich problemach, wzywaj mnie w swoich kryzysowych sytuacjach. Ja Cię uwolnię, ja Cię wybawię, a Ty mnie wtedy uwielbisz. Czyli Bóg przyjdzie do Twojego życia w momencie, kiedy ciężko jesteś, może leżący, już nie dajesz rady, ale kiedy tylko wezwiesz imienia Pańskiego, On szybko posyła swoje słowo i Bóg Cię postawi i wtedy uwielbisz Boga. Ja przypominam sobie historię, którą opowiadał Tomasz Lampard o pewnym etapie w jego życiu, kiedy był bardzo, no źle się czuł, po prostu miał ogromne problemy. Był w takiej pozycji, takiej kryzysowej. I w tej pozycji, jak mówię, ludzie w pozycjach kryzysowych robią wiele, podejmują wiele dziwnych, niekiedy złych decyzji. I są straszne konsekwencje. Niektórzy rozpijają się, niektórzy biorą narkotyki, albo niektórzy popełniają samobójstwa. I wtedy diabeł triumfuje. Naszą drogą jest inna droga. To jest droga Jezusa. Jezus dał przykład, że my wielokrotnie upadniemy. Jezus, kiedy szedł na krzyż, to po drodze On upadł pod ciężarem krzyża, ale zawsze znajdzie się ktoś, tak jak Szymon z Tyreny, który Cię podniesie, który Ci pomoże. Kiedy idziesz za Bogiem, Bóg zawsze postawi człowieka albo sprowadzi z drugiego krańca świata do Ciebie, żeby Tobie powiedzieć słowo, żeby Ciebie podnieść. I tak Bóg prowadzi. Wczoraj słyszeliśmy, jak ten brat Ewgenin prowadził, macie jechać do Polski. Panie, po co do Polski? Przecież my tak naprawdę nie mamy nawet pieniędzy, żeby jechać. My tam nikogo nie znamy. I on opowiadał to, jak cudownie Bóg prowadził. I z powodu tego swojego posłuszeństwa on trafił do zborów Lubelszczyzny z ogromnym błogosławieństwem. Dzisiaj o godzinie 18 zaprosiliśmy go z takim jeszcze jednym małżeństwem, aby mogli służyć nam. Będziemy mieli drugie nabożeństwo. Ale nawiążę do tego, co przeżył brat Tomasz. Ja z nim rozmawiam na ten temat, ale nigdy nie mówił, że wszelkie prawa niezabronione. Tak, Tomasz? I on mówił, że wtedy, kiedy był w takim dole, on wziął gitarę i zaczął wielbić Boga. I Bóg włożył w jego serce słowa pieśni, Duch Święty. I jeżeli będziesz mógł już swoją gitarę wziąć i struny już rozgrzewać, żebyś zaśpiewał tą pieśń, to jest jego pieśń. To jest świadectwo działania Ducha Świętego. A więc w problemach zaczynasz wołać Boga, do Boga. I Bóg przychodzi, ciebie podnosi. Problem, który przychodzi, nie ma takiego problemu, o którym by Bóg nie wiedział. Nie ma takiego problemu, którego Bóg nie byłby w stanie rozwiązać. Przecież On jest wszechmogący. On wszystko ma. On wszystko ma. On wszystko może. I problemem naszym jest to, że my spłycamy Boga tutaj do rozmiarów pomiędzy naszymi oczyma i uszami. Tu jest Bóg. Nie, Bóg jest większy. On wszystko może. Jeżeli my tylko pomyślimy, Panie, Ty, który stworzyłeś cały wszechświat, ludzkość wysyła rakiety w kosmos, sputniki i do dziś dnia odkrywa nowe galaktyki, a Bóg to wszystko stworzył jednym swoim słowem. Jeżeli On jednym słowem stworzył cały wszechświat, a kim Ty jesteś, jak mówi, Panie, kim ja w ogóle jestem? Boże, jakże wielkie, wspaniałe jest imię Twoje. Kimże jest Syn Człowieczy, że Ty Go nawiedzasz? Kim ja, Panie, jestem, że Ty o mnie pamiętasz? Kim ja jestem? Możemy się zastanawiać i mówić, nie jestem godzien, nie jestem godna. Ale kiedy uznasz to, że za Ciebie umarł Chrystus na krzyżu, wtedy doświadczysz miłości Boga. Tam jest, że jesteś godzien. Tam jest rozwiązanie problemu. Tam jest ta prawda mówiąca, jesteś cenny. Bóg jest w stanie wydać cały świat, żeby Ciebie ratować. On jest wydawał narody, żeby ratować swój naród Izraela. Dlatego, że On jest wiernym Bogiem. I kiedy my sobie uzmysłowimy, jakiemu my Bogu służymy, jakiego my Boga mamy za sobą, to ten problem, nie ma problemu. Jak taki brat, pastor z Holandii, Albert, on zawsze, ludzie przychodzi, nie ma problemu. Nie ma problemu, nie ma problemu, dla Boga nie ma problemu, tak? A więc kiedy my zwrócimy swój wzrok na Pana, wtedy spojrzymy w innym świetle. Zwróć swój wzrok na Chrystusa. Zwróć swój wzrok, nie patrz na te problemy, ale spójrz na Pana i wtedy On Ci pozwoli spojrzeć na te problemy z góry. My patrzymy tak albo tak, ale Bóg patrzy z góry. On jest ponad wszystkim. Bóg jest ponad wszystkim. Halleluja. Kiedy pomyśl o tych swoich problemach i wsłuchaj się w słowa tych pieśni, które będziesz słyszał. Może zamknąć swoje oczy i przez chwilę zastanowić się, jak wielkie są twoje problemy. Jak one są wielkie. I pomyśl o kimś, który jest większy. O Bogu, żywym Bogu. Hallelujah.